Rynek. Witam Państwa w Muszynie i zapraszam na krótki spacer po tej malowniczej miejscowości uzdrowiskowej. Znajdujemy się w samym sercu miasta, skąd ruszymy w dalszą drogę, by odkryć najciekawsze miejsca położone w kurorcie. Proszę, aby słuchając, kierowali się Państwo w stronę ratusza. Miasto, jak i okoliczne wsie, przez 400 lat były własnością biskupów krakowskich, co sprawia, że historia tego miejsca jest niezwykle ciekawa. Pod naszymi stopami znajdują się piwnice, w których początkowo przechowywano wino i inne towary sprowadzane z Węgier. Piwnice, o których mowa, były wzmiankowane już w XVII-wiecznych dokumentach, jednak możliwe, że istniały dużo wcześniej. Odkryto w nich cenne przedmioty, między innymi wyroby ceramiczne, stare kafle piecowe i monety z okresu zaboru austriackiego. Znalazły się tam również pozostałości po murach budynku pełniącego dawniej funkcję więzienia. Wejście do piwnic znajduje się w budynku ratusza. Co ciekawe, w tak zwanym państwie muszyńskim działał kiedyś niezawisły sąd, który zwoływany był przez starostę. Rozprawy odbywały się właśnie na rynku, gdzie stoi dziś charakterystyczny pręgierz. Pod jego płytą mieściły się lochy i pomieszczenia, w których urzędował kat, wymierzający sprawiedliwość zbrodniarzom i czarownicom. W obrębie rynku stoją też dwie murowane kapliczki. Jedna świętego Jana Nepomucena, druga świętego Floriana. Obie w nurcie klasycystycznym. Wzniesiono je na przełomie XVIII i XIX wieku, by patronowie chronili miasto przed powodzią i ogniem. Powoli zbliżamy się do ratusza. Stojąc naprzeciw wejścia do ratusza, proszę uruchomić nagranie numer 2. Ratusz miejski. Od początku istnienia miasta Muszyna posiadała kilka budynków ratusza, które ulegały zniszczeniu. Pierwszy, średniowieczny, ulokowany był poza rynkiem, lecz nie wiadomo dokładnie gdzie. Wiemy natomiast, że w 1647 roku za pozwoleniem biskupa Gębickiego przeniesiono go w południowo-zachodnią część rynku. Nowy, drewniany ratusz stanął nad biskupimi piwnicami. Po pożarze Muszyny w 1763 roku siedziba władz miasta spłonęła, a jej odbudowy podjął się starosta Idzi Fichauser, który następnie przywłaszczył sobie budynek i podporządkował dworowi. Syn starosty zwrócił ratusz mieszczanom dopiero w 1789 roku. Ostatecznie rozebrano go w 1916 roku. Nowy gmach, który widzimy przed sobą, wzniesiono w latach 2019-2021 na reliktach archeologicznych. Dziś pełni funkcje reprezentacyjne i kulturalne. Wewnątrz znajduje się też mała pijalnia wody uzdrowiskowej oraz Centrum Informacji Turystycznej. Proszę obejść budynek ratusza z prawej strony i udać się na wprost w kierunku ulicy Antoniego Kity. Zmierzamy do kolejnego punktu naszej wycieczki, którym będzie podzamkowy zespół dworski. Na miejscu obejrzymy dwór starostów muszyńskich wraz z dawnym zajazdem. Idąc, zwróćmy uwagę na górujący nad miastem zamek. Ta średniowieczna warownia powstała w 1390 roku na wzgórzu, które powszechnie nazywano basztą. Miejsce to, idealne dla wzniesienia twierdzy, było otoczone z trzech stron stromymi zboczami, a wokół rozpościerał się kamienny mur. Zamek miał strzec granicy i przebiegających w okolicy szlaków handlowych, nadzorować spław i przewóz towarów, a także pobierać cło. Od strony grzbietu znajdował się przekop, przez który opuszczano most zwodzony. Brama w wieży prowadziła na dziedziniec, przy którym od strony wschodniej stał dom pański, czyli mieszkanie starosty. Starostowie państwa muszyńskiego Zamieszkiwali tutaj do 1474 roku, do czasu, kiedy zamek uległ poważnym zniszczeniom w wyniku najazdu Węgrów. Następnie starosta przeniósł się do dworu, leżącego u stóp wzgórza. Na początku XVI wieku zamek odbudowano, nadano mu bardziej renesansowego charakteru, ale po tragicznym pożarze ucierpiał i ostatecznie w XVII wieku przestał pełnić funkcje obronne i mieszkalne. Jego ranga sukcesywnie malała wraz z rozwojem technik wojskowych, aż popadł w całkowitą ruinę. Obecnie obiekt został zrekonstruowany i oddany turystom do zwiedzania. Z zamkiem na baszcie wiąże się wiele legend i ciekawych historii, jednak to już temat na osobną wycieczkę. Nie zbaczajmy z trasy. Zabieram Państwa przed dwór starostów muszyńskich. Proszę włączyć nagranie numer 3. Dwór starostów muszyńskich. Dawne starostwo muszyńskie obejmowało dobra biskupstwa krakowskiego, rozciągające się na tereny Muszyny, Tylicza oraz wielu przyległych wsi. Nazywano je zamiennie kluczem muszyńskim, kresem biskupim państwa, kresem muszyńskim, czy wreszcie państwem muszyńskim lub państwem biskupim. Może zastanawiają się Państwo, skąd takie nazewnictwo? Przenieśmy się na chwilę do roku 1288. Wtedy to właśnie Muszyna została darowana biskupom krakowskim przez Wysza Niegowickiego, scholastyka kapituły krakowskiej. Jednak już w XIV wieku Władysław Łokietek, będący w sporze z biskupem Muskatą, wcielił te ziemie do dóbr królewskich. Dopiero pod koniec XIV wieku, za sprawą Władysława Jagiełły, który chciał zjednać sobie duchownych, klucz muszyński trafił ponownie w ręce krakowskich biskupów. Tak powstałe państwo muszyńskie cieszyło się dużą autonomią. Było zarządzane w imieniu biskupów przez starostów, posiadało własny system administracyjny, sądownictwo i wojsko, aż do 1781 roku. W wyniku rozbiorów stało się częścią Austrii, aż z czasem straciło renomę. Dwór starostów, na który teraz patrzymy, wzniesiono na przełomie XVIII i XIX wieku. W pobliżu niego znajduje się jeszcze Kordegarda i Zajazd. W czasach świetności zespół dworski liczył około 20 budynków. Znajdowała się tutaj piekarnia, stajnia z wozownią, młyn, gorzelnia, spichlerz oraz budynki gospodarcze. Początkiem ubiegłego stulecia dwór został odnowiony, zyskał dobudówkę od strony wschodniej oraz werandę od północy. Obecnie funkcjonuje w nim miejsko-gminny ośrodek kultury oraz kawiarnia. Proszę zawrócić i skręcić w pierwszą uliczkę w prawo. Przed Muzeum Państwa Muszyńskiego proszę włączyć nagranie numer 4. Muzeum Państwa Muszyńskiego. Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego powstało w 1958 roku z inicjatywy koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ma swoją siedzibę w budynku zrekonstruowanym na wzór zabytkowego XVIII-wiecznego Zajazdu. Zgromadzone zbiory nawiązują do historii Muszyny i państwa muszyńskiego, kultury łemkowskiej i żydowskiej, a także sztuki nieprofesjonalnej i współczesnej. W muzeum zgromadzono bogaty księgozbiór, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę na temat Muszyny. Zachowały się też historyczne zdjęcia i cenne dokumenty archiwalne. W murach muzeum mieści się kilka sal tematycznych oraz punkt informacji turystycznej, a także sala konferencyjna, gdzie prowadzone są lekcje muzealne i spotkania z twórcami. Proszę teraz przejść w lewo do końca ulicy Krzywej. Ruszamy do kolejnego punktu na naszej turystycznej trasie, którym będzie jedna z najpopularniejszych muszyńskich pijalni wody uzdrowiskowej. Naturalne zasoby mineralnych wód leczniczych w Muszynie istniały na długo przed tym, zanim w pełni wykorzystano ich potencjał. Początkowo była tak zwanym letniskiem i wiele lat stała w cieniu pobliskiej, sławnej Krynicy Zdrój. W 1929 roku wykonano pierwszy profesjonalny odwiert wody mineralnej. Źródło okazało się nad wyraz wydajne, a właściwości lecznicze wody bardzo dobre. Rok później, dzięki staraniom burmistrza Antoniego Jurczaka i doktora Seweryna Mściwujewskiego, Muszyna została przyjęta do Związku Uzdrowisk Polskich. Niedługo po tym wykonano kolejne odwierty. Na bazie odwiertów Antoni, od imienia burmistrza, i Wanda, po żonie doktora Mściwujewskiego, rozpoczęła się historia Muszyny jako uzdrowiska. Do Zdroju zaczęli napływać kuracjusze. Powstały łazienki mineralne, pijalnie wód, pensjonaty i wille. Miasteczko rozwijało się aż do wybuchu II wojny światowej. Ponownie wznowiło działalność uzdrowiskową w latach 50. Proszę wejść do pijalni mieszczącej się w budynku prokuratury, który znajduje się przed nami. Proszę uruchomić nagranie numer 5. Pijalnia wody Milusia. Jedno z muszyńskich źródeł wody mineralnej bije w mieszczącej się niedaleko rynku pijalni Milusia, do której właśnie dotarliśmy. Można bezpłatnie skosztować tu wody o orzeźwiającym i łagodnym smaku. Należy ona do szczaw wodorowęglanowo-magnezowo-sodowo-wapniowych o wysokim stopniu mineralizacji. Wykazuje działanie lecznicze w przypadku chorób reumatologicznych, otyłości, chorób dolnych dróg oddechowych, dolegliwości układu trawienia, osteoporozy oraz problemów z nerkami i drogami moczowymi. Ujęcie wody Milusia powstało w 1935 roku na zlecenie inżyniera Józefa Krówczyńskiego, który w okolicy wybudował też nowoczesne łazienki do kąpieli mineralnych. Swoją wdzięczną nazwę źródełko nosi po Mili Lachowej, żonie ówczesnego starosty Nowego Sącza Macieja Lacha. Po wyjściu z pijalni proszę przejść na drugą stronę i kierować się cały czas w prawo, aż do momentu dojścia do ulicy Kościelnej. Jest to jedna z ciekawszych ulic w mieście z zachowanym zabytkowym zespołem mieszczańskiej zabudowy szeregowej z XIX wieku. Fasady domów są murowane i bielone, a wyróżniającą ich cechą są półkoliste bramy prowadzące do wnętrza sieni, przez które przejeżdżały kiedyś wozy. Do lat 30. XX wieku ulica ta nazywana była Wyźnią. Proszę nie zwalniać tempa, niedługo powinniśmy ujrzeć zabytkowy kościół. Na placu kościelnym proszę skręcić w prawo i udać się do wejścia do ogrodów biblijnych. Następnie proszę włączyć nagranie numer 6. Ogrody biblijne. Ogród biblijny w Muszynie to miejsce nietypowe. Podobnych obiektów w Polsce jest zaledwie kilka, a ten, w którym się znajdujemy, należy do największych. Poznamy tu historię zapisaną na kartach Pisma Świętego, przedstawioną w przystępny i zarazem bardzo oryginalny sposób. To ponad hektar zagospodarowanej powierzchni, na której mieszczą się ścieżki dla zwiedzających, miniaturowe krajobrazy oraz mała architektura i rzeźby. Do obejrzenia zostało udostępnione 5 ogrodów tematycznych, w których rosną wymienione w Biblii gatunki roślin. Pierwszy to ogród historii zbawienia, drugi ogród krajobrazów biblijnych, trzeci winnica pańska i nauka proroków, czwarty dziecięcy ogród biblijny i ostatni – ogród dla zakochanych. Zachęcam do zapoznania się z tablicami informacyjnymi, z których dowiemy się wiele ciekawostek, między innymi na temat znajdującej się tu roślinności. Tak przygotowany plener to doskonałe miejsce do wyciszenia, medytacji czy modlitwy w otoczeniu piękna przyrody. Korzystając z tego, że znajdujemy się w ogrodach biblijnych, możemy skosztować wody z mieszczącego się tu źródełka. Proszę teraz Państwa, aby je odszukać. Rozpoznamy je z daleka, po zwieńczeniu, w postaci figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prowadzi tam alejka położona w samym centrum biblijnej winnicy. Po prawej stronie miniemy kamienną wieżę strażniczą. Podobne wznoszono przy polach winogronowych w czasach chrystusowych. Służyły one jako schronienie dla stróża winnicy i jako punkt obserwacyjny. Rozciągał się z nich widok na okolice, dzięki czemu można było zauważyć czających się złodziei lub dziką zwierzynę. W przyziemiu wieży składowano wina do leżakowania. Na Bliskim Wschodzie uprawy wyglądały inaczej niż w Europie. Pnące winogrona podpierano kamieniami. Proszę przejść pod pergolą. Za moment znajdziemy się na miejscu. Przed źródłem Maryi proszę włączyć nagranie numer 7. Źródło Marii. W obrębie ogrodów biblijnych znajduje się dość młode, bo odkryte w 2016 roku na głębokości 70 metrów, źródełko Maryi. Zdrój obudowany jest kamieniami, a wypływająca z niego sezonowo woda jest dostępna bezpłatnie do picia w godzinach otwarcia przykościelnego obiektu. Pod względem zawartości pierwiastków jest bogata w wapń i magnez, co przekłada się na jej właściwości lecznicze. Jest polecana przy niedoborach tych składników w celu uzupełnienia ich w organizmie. Szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe wykazują także pozytywne działanie w przypadku infekcji dróg moczowych, biegunek oraz w stanach zapalnych przewodu pokarmowego i podczas antybiotykoterapii. Obecny wygląd źródło Maryja zyskało z okazji 400-lecia przywiezienia figury Matki Bożej z katedry wawelskiej do Muszyny. Ufundowano je jako wotum wdzięczności. Kończymy na dziś nasze wspólne zwiedzanie. Muszyna kryje jednak więcej ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. Nie bez powodu nazywana jest miastem ogrodów. W jednym z nich już gościliśmy, ale warto też posłuchać o pozostałych, które leżą poza trasą naszej wycieczki. Proszę włączyć nagranie numer 8. Ogrody sensoryczne. W muszyńskich ogrodach sensorycznych znajdą Państwo moc atrakcji, niezależnie od wieku. To miejsce, które urzeka nie tylko wizualnie, ale dzięki oddziaływaniu na wszystkie nasze zmysły, może pełnić także rolę terapeutyczną. Ogrody celowo zaprojektowano tak, aby pobudzić wzrok, słuch, smak, węch i dotyk spacerowiczów. Dedykowane są również osobom z niepełnosprawnościami i dzieciom. Obszar podzielono na 7 części: strefę zdrowia, zapachu, dźwięku, strefę zapachowo-dotykową, smaku, wzroku, strefę Afrodyty oraz baśni i legend o Muszynie. Przestrzenie te dopełniają się, tworząc piękną całość. Poszczególne elementy ogrodów sensorycznych można dotknąć i obejrzeć z bliska, poznać w ten sposób fragment rzeczywistości poprzez doświadczenie go. Jest to ogromna zaleta, zwłaszcza dla odwiedzających, którzy stracili jeden ze zmysłów. W muszyńskiej strefie zdrowia mają Państwo możliwość skorzystać z urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, a w strefie zapachu poznać rośliny, które wydzielają intensywne aromaty. Rosną tu między innymi hiacynty, lilie, świerki, jodły oraz tymianek, mięta, szałwia i czosnek. Kolejna strefa, dźwięku, została przygotowana w taki sposób, aby przebywający w niej przeżyli niezapomniane wrażenia słuchowe dzięki śpiewowi ptaków, szumowi wody i drzew. W strefie zapachowo-dotykowej stymulowany jest dotyk i węch poprzez kontakt z roślinami o mocnym zapachu i różnorodnej fakturze liści i kwiatów. Następna to strefa smaku, gdzie, jak łatwo się domyślić, w sezonie mamy szansę zasmakować różnych owoców – czereśni, malin, aronii, jabłek i orzechów leszczyny. Strefą wzroku właściwie można nazwać cały obszar ogrodów zmysłów, który niezmiennie zachwyca nas wizualnie. Możemy tutaj podziwiać panoramę pasma Jaworzyny Krynickiej, Gór Leluchowskich, a nawet słowackiej części Tatr Wysokich. W strefie Afrodyty zobaczymy rosnące drzewka miłości, czyli młode jabłonie zasadzane przez pary nowożeńców. Jedną z ciekawszych jest strefa baśni i legend o Muszynie, w której możemy obejrzeć m.in. chatkę czarownicy. Proszę włączyć nagranie numer 9. Zapopradzie. Park zdrojowy Zapopradzie mieści się w dzielnicy Uzdrowiskowej, a ogrody sensoryczne, o których Państwu przed chwilą opowiadałem, są jedną z jego części. Ogrody zmysłów położone są na wzgórzu, zaś po drugiej stronie, nad Popradem, znajduje się jeszcze pijalnia wody i malownicze alejki, które zaprowadzą nas m.in. do stawu. Park jest miejscem, które cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza w miesiącach letnich. Można tutaj naładować baterie, powdychać świeżego powietrza i skosztować wody leczniczej ze źródła Antoni. Woda ta wydobywana jest ze 120-metrowego odwiertu. Ma pozytywne działanie na układ trawienny, moczowy i oddechowy, a także jest polecana w chorobach reumatologicznych i walce z otyłością. Nieopodal źródełka rozpościerają się muszyńskie, magiczne ogrody, w których czeka na nas wiele zaskakujących atrakcji. Są Państwo ciekawi jakich? Idąc pięknie zaprojektowanymi alejkami, zobaczymy posągi wykonane z piaskowców, przedstawiające sylwetki bogów greckich, a także muzy i uosobienia pór roku. Krajobraz doskonale dopełniają stawy rekreacyjne i rozmaita roślinność. To wszystko sprawia, że magiczne ogrody są idealnym miejscem do relaksu. Nie zabrakło też ławeczek, na których można przysiąść na dłuższą chwilę odpoczynku. Teren został podzielony na 4 ogrody tematyczne: skalny, nowoczesny, antyczny i francuski. W okolicy stawów mamy możliwość zobaczyć i nakarmić żyjące tu zwierzęta – ryby, kaczki i łabędzie. W dalszej części możemy także podziwiać różnorodne gatunki ptaków, w tym egzotyczne. Zobaczymy tutaj m.in. pawia białego, czarnoskrzydłego, indyjskiego, żurawia mandżurskiego, świstuna chilijskiego, kaczki, karolinkę i mandarynkę, mandarynkę białą, bażanta złocistego, srebrzystego, diamentowego, amazonkę niebieskoczelną, aleksandrettę większą, chińską, gęś tybetańską i łabędzia czarnego. W zagrodach mieszkają alpaki i białe daniele. Dziękuję za wspólne zwiedzanie. Do usłyszenia.